Janek wspominał, że czasami szukamy takiego podparcia naszego wiedzenia, czy inni tak wierzą, no i bardzo często widzimy, że inni tak nie wierzą. Ale zawsze się cieszymy, jeżeli zobaczymy, że ktoś niezależnie od nas gdzieś do tego samego doszedł. No w tej chwili w Stanach Zjednoczonych wielu chrześcijan widzi naród izraelski jako znak i do tego dość poważnie podchodzą. Nawet są takie opinie, że prezydent Bush, wywołując wojnę, miał świadomość, że to jest walka z siłami zła i jakby też proroctwami się kierował. Też takie sugestie są. I co ciekawe, braterstwo, ostatnio słyszałem i czytałem, że niejaki pan, który się nazywa Isaac Newton, no dość mądry człowiek, bo wymyślił teorię grawitacji. Einstein był od niego jedynie mądrzejszy, bo teorię względności, a wcześniej to jego teoria wyjaśniała to, co się dzieje. On był antytrynitarzem, czyli nie wierzył w Trójcę i też wierzył w powrót Izraela, nawet postawił datę 1944. Trochę się może pomylił, ale 3 lata, o ile zważywszy, że przed bratem Russellem dość długo żył.
200 lat.
I też odczytał to z proroctwa Daniela i z innych proroctw. Także jest to jakieś też niezależne potwierdzenie, że nasz tok rozumowania nie jest taki odosobniony, że można to wyczytać z Biblii. Dziś, braterstwo, chciałem... Brat Chaim przesłał pozdrowienie, ale braterstwo, nie wiecie dlaczego. Z okazji świąt. Święta. W Izraelu był teraz największe święto.
Rosh Hashanah,
czyli Nowy Rok. Wczoraj się skończyło największe święto, Dzień Pojednania, gdzie w tym świeckim kraju, ponieważ było święto, to samoloty nie lądowały, przejścia graniczne były zamknięte, kraj stanął, bo jest święto. Wczoraj brat Dariusz Grudzień mówił, że ma kolegę też Żyda jednego, nie, i brat Daniel to samo mówi, że mają kolegów Żydów, niewierzących, ale w ten dzień jakoś tak dziwnie do pracy nie przyszli, bo pościli. Czyli u nas jest katolik, jest niewierzący, nie praktykujący, tam jest odwrotnie. Nie wierzy, ale praktykuje. Że Żyd jest niewierzący, tylko jak jest Rosh Hashanah, to on do pracy nie idzie i pości. Wiecie, braterstwo, to jest dziwne, bo my czasem mówimy, że kraj ludzi niewierzących, brat Chaim też mówił, jak ja z nim się widziałem 20 lat temu, że on jest niewierzący. Co on przez to rozumiał? Że on nie jest ortodoksą. Ale oczywiście w każdym liście pisał, niech ci Pan błogosławi, ale mówił, on jest niewierzący. Także jak Żyd mówi, że jest niewierzący, to zawsze to musimy trochę podzielić, bo on nie wierzy, ale jak jest Jom Kippur, to on na pewno jeść nie będzie i do pracy się będzie starał, też nie będzie iść. Także to święto było, a święto Jom Kippur, Dzień Pojednania, z czym jest związane dla nas badaczy? Są my badacze, jak jest mowa Dzień Pojednania, to co od razu się badaczowi tam zapala i kojarzy? Z czym się to kojarzy? Ofiary, dzień ofiary, i kojarzy nam się z ofiarą za grzech. Tylko najgorsze, że nam się tylko Dzień Pojednania kojarzy z ofiarą za grzech. Ja bym chciał chwilę może o tym, brat Michał mnie tu powołał, więc że nie dokończyłem tematu, bo w 53 rozdziale jest napisane, że sługa cierpi i swoje życie, swoje ciało wydaje na ofiarę za grzech, za lud. I teraz dwa trzy słowa, bo nie ma na to czasu, co to takiego była ofiara za grzech. My zawsze kojarzymy ofiarę za grzech z Dniem Pojednania, że wtedy była ofiara za grzech za cały lud sprawowana. Natomiast to nie była jedyna ofiara za grzech, to była ofiara za grzech całego narodu. Natomiast ofiar za grzech było bardzo, bardzo dużo, bardzo różnorodnych. Nie, to nie były opale całopalne, ale za grzech ofiarę składano, 4 rozdział. I rzekł Pan do Mojżesza, mów do synów izraelskich, a rzecz, gdyby kto zgrzeszył z niewiadomości przeciwko któremu ze wszelkich przekazań pańskich, czyniąc, czego by czynić nie miał, a przystąpiłby jedno od nich, a jeśli kapłan by zgrzeszył, weźmie jednego, jako jeden z ludu pospolitego, ten dni ofiaruje za grzech swój, którego się dopuścił cielca młodego zupełnego, panu jako ofiarę za grzech. I co się okazywało, że kapłan musiał ofiarować, zwykły Izraelita i książę, tylko w zależności tego, jak wysoko stał, to taka ofiara musiała być, że człowiek biedniejszy wystarczyła, ale ofiarę musiał złożyć. Co to była ofiara za grzech, tak w skrócie? Ludzie często mylą to z odpustem. Katolik jak zgrzeszy, któryś z papieży, gdy była pustki w kasie, trzeba było budować katedrę świętego Piotra, to powiedział, jak zgrzeszysz, przyjdziesz, zapłacisz, wrzucisz do skrzyni, takie specjalne nawet skrzynie były skonstruowane z zamkami, żeby nikt nie otworzył, wrzucało się do tej skrzyni i wtedy grzech był odpuszczony. To nie było tak z ofiarą za grzech, nie za wszystkie grzechy można było. Jeżeli ktoś zamordował drugiego człowieka, to nie mógł sobie iść, złożyć ofiarę i sprawa załatwiona. Tu pisze, jeżeli ktoś grzeszy z nieświadomości. Nieświadome grzechy można było, ale pierw, żeby można było złożyć ofiarę, to trzeba było iść, uświadomić sobie, przyznać się do tego grzechu, naprawić sprawę, a później można było złożyć ofiarę. Czyli ofiara nie przypominała w niczym odpustu, że zgrzeszę, zapłacę, koniec. To był pewien element, który trzeba było zrobić, żeby dojść do sprawiedliwości. Proroctwo Izajasza, 53 rozdział, mówi, że sługa tą ofiarę za grzech złożył. I teraz jest kwestia, czy my jako naśladowcy Jezusa też takie ofiary składamy. Tutaj wśród braci też wiele myśli krąży. Ja chciałbym braterstwu podać wersety i pewien tok rozumowania. Jezus na pewno był tym, który złożył swoje życie za ofiarę za grzech, bo tak mówi Pismo Święte, że On raz złożył tą ofiarę. Ale są również wskazówki Pisma Świętego, które mówią, że my powinniśmy Go w tym naśladować. Apostoł Piotr w pierwszym liście, 4 rozdział, a 13 werset mówi takie słowa. A radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się w objawienie chwały Jego z radością weselili. Pan Jezus cierpiał, apostoł mówi, że my staliśmy się uczestnikami Jego cierpienia. Czytamy o Panu Jezusie w liście do Rzymian w 8 rozdziale, a 17 werset, następujące słowa mówi apostoł Paweł. A jeśli 8 rozdział, a 17 werset. A jeśli dziećmi, tedy i dziedzicami, wprawdzie bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Czyli apostoł pokazuje, że nasze cierpienia są cierpieniami razem z Chrystusem. To samo jakby pokazuje w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, a 11 i 12 werset. Wierna jest to mowa, albowiem jeśliśmy z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy. Jeśli cierpimy, z Nim też królować będziemy, jeśli Go się zapieramy i On się nas zawsze. Czyli jakby apostoł stawia pewną równość, pewne porównanie naszych cierpień, tego co my przeżywamy, z tym co przeżywał Chrystus. Jeżeli On cierpiał, to my mamy Go naśladować. Pierwszy list apostoła Piotra, 3 rozdział, a 18 werset mówi tak. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. Czyli pisze, że Chrystus raz cierpiał. Jeżeli On cierpiał, jeżeli my z Nim cierpimy, to jest to to samo cierpienie. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, a drugi werset o naszym Panu, czytamy tak: a On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy wszystkiego świata. Czyli pisze, że cierpienie Pana Jezusa jest za grzechy całego świata. Tłumaczy to apostoł Paweł w liście do Żydów w drugim rozdziale, a w 18 wersecie. Dlaczego to cierpienie było? Co to cierpienie ma dać? Albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować. Czyli pokazuje, że cierpienie jest czymś, co kształtuje, nie tylko jest czym i nie tylko jest jakby trudnością, nie tylko jest pewnym czymś, co mamy znieść, ale jest czymś, co kształtuje charakter, co kształtuje człowieka, aby sam, że cierpiał, będąc kuszony, mógł innym pomóc. Czyli cierpienie sprawia, że możemy drugiemu nieść pomoc. Czyli cierpienie jest wartością nie tylko dla tego, który cierpi, że jego charakter rozwija, ale także jest wartością, która ma pomóc drugiemu człowiekowi. I apostoł Piotr w pierwszym liście, a drugi rozdział i werset 19 do 21 mówi, że Pan Jezus dał nam przykład. Bo czytać jest łaska, jeśli dla sumienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie. Bo cóż jest za chwała, jeśli byście grzesząc cierpliwie znosili, by was pięściami bito. Ale jeśli dobrze czyniąc i cierpienia znosicie, to jest łaska u Boga. Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście naśladowali stóp Jego. To co mówimy, że idziemy śladami Jezusa, to mówił właśnie ten werset. Ale mówi, że mamy Go naśladować również w cierpieniu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, a w wersecie 5 mówi znane wszystkim nam słowa: bo jeśli z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. Śmierć Chrystusa to nie tylko sam moment zabicia, ale to całe życie, które doprowadziło do śmierci. My, jeżeli z Nim jesteśmy wszczepieni w podobieństwo śmierci, to też i w podobieństwo zmartwychwstania. Czyli śmierć, która powoduje przywrócenie do życia. Nie była to śmierć w przypadku Pana Jezusa, która była karą za grzech, bo Pan Jezus był bez grzechu. To, że złożył życie, to stał się ofiarą, złożył życie na ofiarę za grzech. Dlaczego niektórzy mówią, że ofiara Pana Jezusa załatwia wszystko, On jest tą jedną ofiarą i nie potrzeba już innych ofiar. Dlaczego w związku z tym apostołowie namawiają nas, żebyśmy szli w ślady Jezusa i składali swoje ciała na ofiarę? Możemy tutaj spojrzeć na to, jakby tłumaczy nam to Stary Testament. W Starym Testamencie nie była tylko, tak jak często nam się to wydaje, czytając Dzień Przybytku i czytając Dzień Pojednania, że tam jest ofiara cielca i tych dwóch kozów i to były wszystkie ofiary za grzech. W Starym Testamencie, jak zaczniemy czytać dokładnie, to tam dowiemy, że tych ofiar za grzechy było bardzo, bardzo dużo. Czyli sama ta ilość tych ofiar, różnorodność pokazuje, że nie jest tylko jedna ofiara za grzech, tylko jest ich wiele. Tak pokazuje Stary Testament, który jest cieniem rzeczywistości. Czyli pokazuje to, jakby Pan Bóg chciał już pokazać, że nie będzie tylko jedna ofiara w Dzień Pojednania, tylko tych ofiar będzie wiele. Czyli to jakby już wskazuje, wielość tych ofiar logicznie nam wskazuje, że pokazana jest jakby wielość ofiar składana przez nie tylko Jezusa, ale przez Jego naśladowców. Czy mamy na to argumenty biblijne? Czy mamy na to wersety, które mówią wprost? Ten werset, który cytowałem, że jesteśmy uczestnikami Jego cierpień, no można wytłumaczyć w inny sposób. Ale są wersety, które mówią o tym wprost. Jest list do Hebrajczyków, albo do Żydów, jak w niektórych Bibliach to jest, on jest zatytułowany. 13 rozdział, a werset 10. Czasami jest tak, że niektórych argumentów nie rozumiemy. Niektórych argumentów nie rozumiemy, bo nie znamy tutaj geografii, ale czasami nie znamy dokładnie tła. I wielu chrześcijan, który nie przywiązuje wagi do Starego Testamentu, tego wersetu tak do końca czasami jako argumentu nie rozumie. Przeczytajmy, co czytamy w liście do Żydów w 13 rozdziale, werset od 10 do 13. Mamy ołtarz, z którego nie mają wolności jeść ci, którzy przybytkowi służą. Albowiem bydląt, których krew była wnoszona za grzech do świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem. Dlatego Jezus, aby poświęcił lud własną krwią swoją, za bramą ucierpiał. Wynijdźmy tedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego. Jest tu obraz krwi wnoszonej do przybytku. Jest mowa, że tą krew to najwyższy kapłan wnosił do przybytku i jest mowa, że jest to krew Jezusa, bo pisze, że Jezus za bramą ucierpiał. Tam został zabity, jego krew była wniesiona. I mówi, wynijdźmy tedy i my do niego poza obóz. No, często, braterstwo, mówimy, że no odwrotnie, no przecież my mamy wejść do przybytku, do miejsca świętego, najświętszego, bo tam były składane ofiary. No przecież tam. A dlaczego mamy wynieść poza obóz? No tak się akurat składa, jak poczytacie, że ofiary za grzech tam były palone. Tam ich ciała były. To, co zostało z ofiary, było palone nie na ołtarzu, ale poza obozem. Dlatego jest to argument, że i my te ofiary składamy, bo tylko ofiary za grzech były palone palone nie na ołtarzu, tylko za obozem. W związku z tym ten argument jest taki, że Chrystus tam cierpiał i my do Niego mamy wynieść, no czyli też mamy te ofiary składać. Jak? Co jest tam ofiarą za grzech? No proroctwo Izajasza, ten 53 rozdział, który czytaliśmy, tam jest ofiara i jest bardzo wiele mowa o czym? O cierpieniu. Czyli możemy z tego się domyślać, że tą ofiarą to nie jest tylko samo zabicie ofiary, ale cierpienie, które to wywołuje. Państwo, my, ludzie żyjący w miastach, nie mamy pewnej świadomości, co to jest złożenie ofiary. Żeby to przybliżyć, to trzeba sobie jedną historię przytoczyć, co to było złożenie ofiary. Pamiętacie proroka Natana i króla Dawida? Co on mu powiedział? Historię dziś, która wywołała w królu tak olbrzymią złość, że jeden człowiek miał co? Jedną owieczkę. I przyszedł drugi i on mu tą owieczkę co zrobił?
Zabrał.
A sam miał tyle owiec. I co Dawid? Dawid się zdenerwował i powiedział, ten człowiek jest co?
Nieśmiertny.
I wyobraźcie sobie teraz inną sytuację. Że ten człowiek, który ma jedną owcę, popełnił grzech. Popełnił grzech, nieświadomie, ale później się o tym dowiedział. No i trzeba załatwił sprawę, ale co? Musi złożyć ofiarę. I co? Musiał tą owcę? Czy teraz na tym przykładzie możemy zrozumieć, co to była ofiara za grzech? Trzeba było wziąć swoje zwierzę, czasami które i wziąć je zabić. Dzisiaj, braterstwo, jakby ludzie, dawniej byli ludzie zwyczajni, ale dzisiaj jakby ludzie miastowi mieli zabijać zwierzęta i je jeść, to by wielu nie jadło mięsa. No, rybę, to wiecie, to się powtarza, jak rybę trzeba zabić, jak przychodzą święta, że wielu ludzi by tego po prostu nie potrafi zrobić. Z takim odczuciem to było właśnie złożenie zwierzęcia na ofiarę. To nie tylko było wartość materialna, pieniądz, ale to było zabicie żywego stworzenia, z którym ktoś był związany. Dlatego wiązało się to, dlatego kto był związany ze zwierzęciem w cierpienie. I dlatego jakby to pokazuje, że ofiara to jest coś, co wywołuje, jeżeli ktoś ma serce, to wywołuje to w nim cierpienie. Apostoł Paweł o tym mówi w liście do Kolosa, w pierwszym rozdziale liściu do Kolosan, a 24 wersecie tak mówi o sobie, których się teraz raduję w dolegliwościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół. Czyli apostoł mówi, że on dopełnia jakby ostatków chrystusowych w dolegliwościach, w cierpieniach, za ciało, czyli za Kościół. Czyli mówi o cierpieniu. Nie o jakimś zwykłym cierpieniu, ale cierpieniu pomazańca, cierpienia Mesjasza. Bo w innym miejscu czytaliśmy, że jest cierpienie, które wywołane jest naszymi jakimiś złymi rzeczami, ale to nie jest to cierpienie. To jest cierpienie pomazańca, kogoś, kto jest sługą Bożym i cierpi właśnie dla tego. O tym też mówi ten sam apostoł w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, a w wersecie 5. Gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza. Utrapienia, czyli cierpienia Chrystusowe, cierpienia mesjaszowe. Co to są cierpienia mesjaszowe? Są to cierpienia, które ktoś znosi nie przez własne winy, ale dlatego, że chce służyć Bogu. Te cierpienia na niego nie spadają tak sobie, tylko za to, że służy Bogu, i te cierpienia, one z reguły są przez kogoś innego zadawane. Zadawane są przez tych, którzy się Bogu sprzeciwiają. Czy mamy dowody, że cierpienia mesjaszowe, czyli cierpienia pomazańca, dotyczyły nie tylko Pana Jezusa? Otwórzmy sobie Psalm 105 i werset 15. Tam jeszcze Pana nie było, a psalmista pisze tak. Nie tykajcie pomazańców moim, a prorokom moim nie czyńcie nic złego. Nie tykajcie moich pomazańców. A tykali pomazańców pańskich? No, wniosek z tego możemy, że prześladowali. pomazańcy pańscy, jego prorocy byli prześladowani, zanim jeszcze był Chrystus. Pamiętacie, że Dawid jako prawy człowiek nie chciał zabić Saula, bo powiedział, to jest pomazaniec pański. Ale widocznie i w tym czasie było to coś niezwykłego, że ludzie jednak nie mieli takiego szacunku. Nie wszyscy mieli szacunek dla pomazańców. O tym, że znaczenie ofiar, a w tym samym i ofiary za grzech, to nie tylko zabicie zwierzęta, to nie Pan Bóg miał, nie było, bo niektórzy tak mówią, że Pan Bóg to jest okrutnym Bogiem, kazał ludziom zabijać zwierzęta. No w dzisiejszym cywilizowanym świecie to się nie mieści. No dzisiaj takiego kogoś, takie narody byśmy traktowali jako dzikusów. Żydzi też do tego doszli i zauważcie, że Żydzi chociaż przestrzegają zakonu, nie zabijają zwierząt. Doszli do wniosku, że te ofiary się skończyły. Zniknęła świątynia. Pan Bóg dał im znak, bardzo prosty. Świątynię im zlikwidował. I oni długo, nie trzeba było długo myśleć i oni zrozumieli, bardzo dobrze to zrozumieli. Chociaż de facto jakby byli uparci, to przecież nie wszystkie ofiary składano w świątyni. Zanim była świątynia, też składano ofiary. Świątyni nie było, Abraham składał ofiary i Samarytanie dalej baranki zabijają, dalej składają ofiary, a Żydzi nie. Zrozumieli. Dlaczego? Dlaczego? Bo Pan Bóg wielokroć mówił, że nie sama ofiara jest najważniejsza. Pamiętacie te słynne słowa, które wypowiada prorok Samuel w pierwszej Księgę Samuelowej, 15 rozdział, a 22 werset, gdy Saul składa ofiarę, a on mówi co? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Te same słowa potwierdza Pan Jezus. Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, a werset siódmy mówi tak do Żydów. A gdybyście wiedzieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Pamiętacie, przy jakiej okazji te słowa były powiedziane? Uczniowie szli i zrywali kłosy w sabat. A Pan Jezus im powiedział, gdybyście czytali, gdybyście to wiedzieli, miłosierdzia chce, a nie ofiary, to nie potępialibyście niewinnych. Czyli pokazał im, zacytował znowu Stary Testament. Nie, powiedział swoje słowa. Niektórzy mówią, że Pan Jezus to wymyślił nową naukę. Nie, Pan Jezus tylko cytował. Pan Jezus pokazał, że nie ofiara jest najważniejsza, nie te przepisy, ale to, co jest rzeczywistością. Pan Jezus pokazywał, jak rozumieć księgi zakonu. Co jest w tym najważniejsze? Co Pan Bóg chciał osiągnąć, dając Żydom prawo zakonu? Gdy zarzucano, że je z celnikami i z faryzeuszami, to tak im powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Owszem, idźcie, nauczajcie, co jest. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo mnie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. Czyli Pan Jezus pokazał, jakie zadanie jest ofiary. Że zadaniem ofiary to jest właśnie okazanie miłosierdzia i zadaniem ofiary nie jest ukaranie kogoś, ale przywrócenie go do sprawiedliwości. Dlaczego? W związku z tym ofiara za grzech, jej składanie jest takie ważne. Dlaczego jakby Pan Jezus złożył tą ofiarę i dlaczego my ją mamy składać? Ofiara za grzech miała tego, który składał tą ofiarę, nauczyć sprawiedliwości. Pokazać mu, że nawet jeżeli coś uczynił nieświadomie, to musi tą rzecz naprawić. To nie było tylko złożenie ofiary, ale był cały proces. Musiał ją dostrzec, musiał się zmienić, musiał, gdy to kogoś dotyczyło, załatwić sprawę, a dopiero na końcu złożyć ofiarę. Zobaczmy, że to miało człowieka przywieźć do społeczności z Bogiem. To nie był automatyczny gest, wpłata, skreślenie. Dlaczego w związku z tym potrzeba jest tylu ofiar za grzech? Dlatego braterstwo, że jest bardzo wiele grzechów. Ludzie popełniają bardzo, oprócz grzechu adamowego, który najczęściej kojarzy nam się, że grzech adamowy to trzeba sprawę. Ludzie popełniają bardzo wiele grzechów. Bardzo wiele grzechów popełniają świadomie, a dużą część nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Pamiętacie, gdy mówiliśmy o pieśni z 53 rozdziału, to kto opowiada tą pieśń? Opowiada człowiek, który kiedyś grzeszył. Opowiadają ludzie, kiedy tutaj grzeszyli. A myśmy myśleli, a myśmy widzieli, a myśmy patrzyli, że on jest taki. I co się stało? Złożenie tej ofiary spowodowało, że ten człowiek, który to opowiada, ten narrator tej pieśni, on dostrzega, że co? Że jego postępowanie było złe. Ja myślałem, że ten człowiek to jest taki niepozorny. I być może ja to cierpienie mu zadawałem, ale teraz patrzę na to i widzę, a ja myślałem całkiem inaczej. Ale świadczy to o tym, tam nie jest to powiedziane, że ten człowiek, który to mówi, to był tym, który prześladował, był tym, który stał po tej drugiej stronie, a teraz zobaczył, że sprawiedliwość była po stronie cierpiącego. Że sprawiedliwość była po stronie tego, który niewinnie cierpiał. I on tam mówi takie słowa, ale on cierpiał za co? Za grzechy nasze. Zobaczcie, braterstwo, prorok nie mówi tego wprost, ale cała sytuacja pokazuje, że jest to człowiek, który te grzechy popełniał, który być może cierpienie sprawiał, a patrząc z perspektywy, następuje jego naprawienie. Pod wpływem tego, który cierpiał. On patrząc na tą sytuację widzi, że tym, który zadawał niesłuszne cierpienie, to właśnie byłem ja. I myślę, że to jest ta wartość, dlaczego ta wartość jest potrzebna. Że Pan Jezus żył w określonym kraju, spotykał się z określonymi ludźmi, spotykał się z określonymi grzechami tamtych czasów. Te grzechy się powielają, ale jest wiele grzechów, których wtedy nie było. Poświęceni żyją pośród różnych narodów, pośród różnych ludzi, spotykają różne grzechy i cierpią z powodu różnych grzechów ludzi. Ja myślę, braterstwo, że nic bardziej nie działa na człowieka, niż gdy ktoś cierpi niewinnie. Pamiętacie tych dwóch łotrów, które wisiały? I oni się zaczęli też tam naśmiewać. Jeden, drugi mówi, uważaj sobie. To nie był jakiś tam człowiek kryształowie czysty. To był człowiek, który zasłużył na śmierć. No powiedzmy, to nie krzyżowali tam niewiniątek. I mówi, popatrz, my to wiemy, za co cierpimy. A ten człowiek cierpi niewinnie. U przestępcy, u jakiegoś rzezimieszka. A to zrozumiał, że to jest coś dziwnego i coś wielkiego, że ktoś niewinnie cierpi. Myślę, braterstwo, że temu również mają służyć cierpienia, które ponoszą i ponosili często ludzie, słudzy Boży, żeby pokazać ludziom ich złe postępowanie. Żeby ci ludzie mogli zobaczyć, że zadawali niewinne cierpienia i gdy staną do życia, żeby te obrazy im przyszły na myśl. Braterstwo, my często wyobrażamy sobie, troszkę idealizujemy, że przyjdzie okres zmartwychwstania i ludzie wstaną i co? No, inne wyznania nie mają z tym problemu, bo ci, którzy byli źli, to do piekła, ci to dobrzy wstaną do nieba i tam nie ma żadnego problemu. Natomiast my wierzymy, że wstaną wszyscy ludzie. I wierzymy też, że w tym grobie to nie tam jakieś następuje, tylko mówi o tym, że w grobie nie masz żadnej przemiany. Czyli jak człowiek umarł, tak wstanie. I teraz co? No tak, no ale właśnie ten sąd. I teraz, jeżeli ten człowiek wstanie i zobaczy tego, który niewinnie cierpiał, to słyszeliście tą relację w 53 rozdziale. Większość ludzi zobaczy swój grzech, zobaczy te niewinne cierpienia, które może sam zadawał, albo którzy inni zadawali. I myślę, że dlatego cierpienie Pana Jezusa było potrzebne i potrzebne było tyle cierpień, które znosili Jego naśladowcy, żeby ludzie zobaczyli swoje grzechy, żeby te grzechy, które i to wszystko, co robili, że niekiedy to nie jest taki grzech widoczny, niekiedy to jest zbieg okoliczności, bym powiedzieli. Ktoś, ja przecież nie miałem w tym żadnego udziału. No tak akurat był system prawny, tak to wszystko zadziałało. Ludzie często nie widzą, że to oni są powodem pewnych rzeczy. Natomiast cierpienie, że ktoś ponosi z tego powodu krzywdę, to dopiero nam uświadamia, że coś jest nie tak. Te miejsca Pisma Świętego pokazują, że cierpienia, które poniósł Chrystus i które ponoszą Jego naśladowcy, mają swój cel. Że te cierpienia są na to, żeby naprawić ludzi. Za tych ludzi są. I myślę, że jest jeszcze jeden ważny werset, który jakby pokazuje sens cierpienia Kościoła. Jest to w liście do Żydów, 4 rozdział, a werset 15. Apostoł tak mówi o cierpieniu Chrystusa. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby z nami cierpieć krew kości naszych, lecz skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. Czy cierpienia Chrystusowe były we wszystkim oprócz grzechu. Natomiast my do tych cierpień dokładamy jeszcze co? Nasz grzech. Nasze cierpienia jakby są przez to troszeczkę inne. Bo Chrystus nie mógł zaznać cierpienia za grzech, bo nie miał grzechu. I być może jest to jeden z powodów, dlatego my jakby musimy to cierpienie jakby dołożyć. Myślę, braterstwo, przeczytałem wam kilka wersetów, które pokazują, dlaczego czasami przychodzą cierpienia na sługi pańskie i że te cierpienia, one nie mają tylko za zadanie budować naszego charakteru, jak to często mówimy. To nie są takie cierpienia jakby samolubne dla nas samych. One oprócz tego mają tą wartość, że są cierpieniami za innych i dla innych. Są po to cierpieniami, żeby ludzie, którzy wstaną, żeby mogli zrozumieć swój grzech i żeby się od niego odwrócili. Bo taki cel miała ofiara za grzech. Nie była zapłatą, ale była tym, co uświadamiało człowiekowi, jaki jest grzech, że on jest zły i że trzeba zrozumieć, co jest grzechem, trzeba się od niego odwrócić i do tego miała prowadzić ofiara. Pamiętajmy o tym, gdy czytamy pieśni sługi, gdy mówimy o tym, że słudzy i sługa Jezus Chrystus miał cierpieć, że te cierpienia nie są cierpieniami nadaremnymi, że one są cierpieniami, które są dla za innych ludzi i dla innych ludzi, chociaż tych cierpiących spotka nagroda, to nie są to cierpienia dla nich. To są cierpienia za i dla innych ludzi. Amen.